Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Postaci świętej Brygidy, wzorowi duchowości małżeńskiej, Benedykt XVI poświęcił katechezę podczas audiencji ogólnej. Zaapelował też o natychmiastową pomoc dla Indonezji i Beninu, krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Zaczniemy od papieskich aktualności. Następnie przedstawimy najnowszy numer Etosu, tym razem o winie i karze. Magazyn zakończy rozmowa z współbraćmi świętego Stanisława Kazimierczyka na temat aktualności przesłania tego nowego polskiego świętego. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Postać świętej Brygidy Szwedzkiej ukazuje nam godność i miejsce kobiety w Kościele. Jej rola różni się od roli kapłana, jest jednak równie ważna dla rozwoju wspólnoty Kościoła, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. W katechezie przedstawił losy tej XIV-wiecznej mistyczki, którą Jan Paweł II ogłosił współpatronką Europy. Jej krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
W jej życiu można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy, obejmujący okres jej duchowego wzrostu i małżeństwa zawartego bardzo młodo z Ulfem, gubernatorem Królestwa Szwecji. Starannie wychowała 8 dzieci, z których córka Katarzyna została świętą. Wiele czasu poświęcała modlitwie i cieszyła się niezwykłymi darami nadprzyrodzonymi, zwłaszcza darem wizji. Po śmierci męża, wytyczającej drugi etap jej życia, rozdała swój majątek biednym, zamieszkała w klasztorze Alvastra, prowadząc bardzo ascetyczny tryb życia. Była postrzegana jako prorokini, pełniąca misję wobec ludów, autorytetów politycznych i religijnych. Zmarła w 1373 roku. W rok po śmierci jej ciało zostało przewiezione do opactwa Vadstena, siedziby jej wspólnoty zakonnej.
W swojej katechezie Benedykt XVI wiele miejsca poświęcił świętej Brygidzie jako żonie i matce 8 dzieci.
Ów pierwszy okres życia świętej Brygidy ukazuje nam wartość tego, co dziś moglibyśmy nazwać duchowością małżeńską w pełnym tego słowa znaczeniu. Małżonkowie chrześcijańscy mogą razem dojść do świętości, mając oparcie w sakramencie małżeństwa. Nierzadko, jak to miało miejsce w życiu Brygidy i Ulfa, to właśnie kobieta, dzięki swej wrażliwości religijnej, delikatności i czułości, potrafi wprowadzić męża na drogę wiary. Z wdzięcznością myślę tu o tak wielu kobietach, które dzień po dniu, również dziś, oświecają swe rodziny świadectwem chrześcijańskiego życia.
Papież przypomniał, że wiele mistycznych wizji świętej miało charakter napomnień, również bardzo surowych. Ich adresatami byli ówcześni chrześcijanie, w tym kościelni i świeccy dostojnicy. Brygida domagała się od nich, by żyli naprawdę po chrześcijańsku. Papieża nakłaniała do powrotu z Awinionu do Rzymu. Czyniła to jednak, jak zauważył Benedykt XVI, z wielkim szacunkiem i przy zachowaniu pełnej wierności magisterium Kościoła, w szczególności następcy apostoła Piotra.
Na audiencji nie zabrakło również pielgrzymów z Polski.
Siostry i bracia, jutro przypada święto apostołów Szymona, Judy, Tadeusza. Tradycja mówi o ich posłudze apostolskiej w różnych krajach i męczeńskiej śmierci w Persji. Święty Juda Tadeusz jest znany jako oronowing w sprawach beznadziejnych. Niech obydwie ziemie będzie dla was okazją do czynienia za dziedzictwo wiary, otrzymania od apostołów. Wam i waszym bliskim serca błogosławiam.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI modlił się za ofiary kataklizmu w Indonezji, gdzie trzęsienie ziemi wywołało potężną falę tsunami oraz w dotkniętym powodziami Beninie. Do wspólnoty międzynarodowej zaapelował o natychmiastową pomoc dla ofiar.
W ostatnich godzinach nowe straszliwe tsunami uderzyło w wybrzeże Indonezji, dotkniętej także przez wybuch wulkanu. Wiele jest ofiar i osób zaginionych. Rodzinom ofiar składam najszczersze kondolencje z powodu utraty najbliższych, a całą ludność Indonezji zapewniam o mej bliskości i modlitwie. Jestem też blisko mieszkańców Beninu, dotkniętego nieustannymi powodziami, które wiele osób pozbawiły dachu nad głową i pogorszyły warunki higieniczno-sanitarne. Wspólnotę międzynarodową proszę, by nie zwlekała z dostarczeniem niezbędnej pomocy i niesieniem ulgi tym, którzy cierpią z powodu tych zniszczeń.
W Beninie w wyniku ulewnych deszczy pod wodą znalazło się 2/3 kraju, a 680 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. Odnotowano też co najmniej 80 przypadków zachorowań na cholerę. Natomiast bilans tragicznego tsunami, które dotknęło Indonezję, wciąż rośnie. Agencje informują o co najmniej 270 zabitych i setkach zaginionych.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wina i kara to temat najnowszego etosu. Prezentuje go Krzysztof Chudzik.
Najnowszy kwartalnik Etos, dlaczego właśnie taka tematyka jest wiodąca w tym numerze? Ksiądz Alfred Wierzbicki, redaktor naczelny, który tym razem jest również autorem edytorialu.
Nie ma tematyki, która byłaby bardziej tematyką uniwersalną, w tym znaczeniu, że jest ona ponadczasowa i dotyczy człowieka każdej epoki. To jest przedziwne, kiedy otwieramy spis treści tego numeru, to wszystkie tytuły pochodzą z psalmów i człowiek współczesny odnajduje się w błaganiach psalmisty o odpuszczenie grzechów, o miłosierdzie. Odnajduje się także w słowach nadziei, którą otrzymuje z ust Boga. Ale tematyka winy i kary zawsze ma wymiar bardzo konkretny, zarówno wymiar indywidualny, jak i wymiar społeczny. To próbowaliśmy pokazać w tym numerze etosu, pytając właśnie o nasze świadome i wolne sprawstwo winy, pytając także o konsekwencje winy, o to, co nas obciąża. I stąd ten numer wydaje się szczególnym punktem spotkania rozumu i wiary. Inspirujemy się, jak w każdym numerze etosu, nauczaniem Jana Pawła II. I u niego również widać, jak tylko do pewnego stopnia tajemnicę winy można przeniknąć światłem naturalnego rozumu. Objawienie, które odpowiada nam na pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, które pokazuje nam także dar wyzwolenia, która otwiera przed nami perspektywę szczęścia wiecznego, zbawienia. To wszystko mieści się gdzieś w takiej podstawowej, egzystencjalnej kategorii, jaką jest ratunek, wybawienie.
Poszczególne grupy artykułów są opatrzone tytułami wziętymi z psalmów. Jaka jest struktura numeru? Redaktor Patrycja Mikulska.
Zaczynamy numer, jak zawsze, od wypowiedzi Jana Pawła II. Są to fragmenty cyklu kateches poświęconych psalmowi 51, kateches z audiencji generalnych w latach 2001-2003. A następnie, jako taki artykuł wprowadzający, artykuł ogólny, filozoficzny, z pewnym aspektem teologicznym, wybraliśmy artykuł Rocca Buttiglionego pod tytułem Społeczny wymiar winy. Buttiglione próbuje w nim udzielić odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest wina bierna, to znaczy, czy odpowiadamy za niejako winy naszego środowiska, a raczej za te nasze czyny, które w jakiś sposób wynikają z tego, że wychowywaliśmy się, że żyjemy w jakimś kontekście społecznym. Następnie ksiądz Tadeusz Dola i ksiądz Eligiusz Piotrowski zajmują się teologicznymi aspektami zagadnienia winy i kary. Ksiądz Dola omawia przemiany w nauczaniu Kościoła o karze za grzechy. Ksiądz Eligiusz Piotrowski stawia pytanie, czy piekło będzie puste. No i odpowiada, odwołując się do Hansa Ursa von Balthasara i Wacława Kryniewicza, którzy znani są z tego, że mówią o nadziei zbawienia dla wszystkich. Po takim teologicznym akcencie przechodzimy do filozofii. Anna Głąb i Dariusz Łukasiewicz mówią o pojęciach winy i kary oraz piekła w filozofii analitycznej. Łukasiewicz stawia prowokujące pytanie, piekło to kara czy wolny wybór? Następnie, no, ponieważ z winą związane jest doświadczenie pokusy, no, a z pokusą doświadczenie pragnienia. I te zagadnienia omawiają Robert Piłat w artykule po prostu pod tytułem Pokusa i muszę powiedzieć, że jego wnioski są nieco zaskakujące. Oraz Furio Pesci, który mówi o teorii mimetycznej René Girarda, w której kategorią podstawową jest właśnie kategoria pragnienia. Następny dział to dział, w którym zestawiliśmy wypowiedzi przedstawicieli zwolenników, przedstawicieli dwóch religii. Poprosiliśmy rabina Berta Schumana, żeby opowiedział o żydowskim rozumieniu grzechu, grzechu zbiorowego, kary Bożej i pojednania w Torze. Rabin Schumann omawia te tematy, interpretując opowieści o Noem, o potopie i o złotym cielcu. Z drugiej strony Giovanni Salmeri, autor chrześcijański, czyta Księgę Hioba. Tytuł jego artykułu brzmi Co poprzedza karę? Treść artykułu może być zaskakująca. Myślę, że jest to bardzo twórcze odczytanie Księgi Hioba, bo Salmeri uważa, że naczelnym pojęciem w Księdze Hioba jest pocieszenie.
W tym numerze nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. To jest niemożliwe. Ten numer jedynie jest jakimś wprowadzeniem do lektury, która powinna być nie tylko lekturą erudycyjną, ale też jakoś głęboko lekturą egzystencjalną.
Patrycja Mikulska, redaktor kwartalnika Etos, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, jego redaktor naczelny, Wina i kara, najnowszy numer kwartalnika wydawanego przez Instytut Jana Pawła II KUL. Bardzo dziękuję.
Uczmy się od Niego ducha modlitwy, kontemplacji i poświęcenia potrzebującym. Tak o świętym Stanisławie Kazimierczyku mówił po jego kanonizacji Benedykt XVI. O aktualności przesłania nowego polskiego świętego ksiądz Józef Polak rozmawia z księżmi Piotrem Walczakiem i Wojciechem Ćwiękałą.
Jednym z takich bezpośrednich i ważnych etapów było otwarcie relikwii.
Kiedy przygotowuje się beatyfikację czy kanonizację, wtedy z polecenia Stolicy Apostolskiej otwierane są relikwie, sprawdzane są, jaki jest ich stan, a jeżeli jest zgoda komisji, to wtedy są pobierane cząsteczki z kości i tworzone są relikwiarze. Jeśli chodzi o zmarłego 3 maja 1489 roku księdza Stanisława Kazimierczyka, to jego ciało zostało pochowane pod posadzką Kościoła Bożego Ciała. W tym miejscu spoczywało do 1632 roku. Wtedy to ciało zostało wyjęte z grobu ziemnego i złożone do specjalnego sarkofagu wybudowanego do tego celu. Otwarcie tych relikwii nastąpiło w roku 1780. Sprawa się odciągnęła aż do roku 1969, kiedy sprawą bezpośrednio zainteresował się metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. On wtedy bardzo mocno zdopingował, zachęcił do podjęcia starań o beatyfikację. Ostatnie otwarcie relikwii na polecenie Stolicy Apostolskiej zostało dokonane 26 października 2009 roku.
Relikwie komisyjnie, wyobrażam sobie, otworzono. Co się dokonało?
To było poprzedzone obrzędem liturgicznym. Później przystąpili pracownicy i otworzyli wiekot, mauzoleum trumny zasadniczej, po czym ukazała się taka mała trumienka. Ta trumienka została wyniesiona i w uroczystej procesji przeniesiona do zakrystii i tam też miało miejsce otwarcie tej trumienki.
Pobrano relikwie, z czego utworzono około 60 relikwiarzy.
Każda kanonizacja jest ukazaniem danej postaci za przykład dla całego Kościoła powszechnego. Proszę bardzo, tego człowieka w życiu każdy chrześcijanin, każdy katolik może naśladować, powinien naśladować. Dzisiaj, czym może pociągnąć, kogo zafascynować, w czym pomóc święty Stanisław Kazimierczyk?
W moim odczuciu bardzo ważnym elementem duchowości świętego Stanisława Kazimierczyka jest to, że w centrum swojego życia postawił Eucharystię. Dla siebie i dla innych. To, co może warto jest podkreślenia, to fakt, że w ciągu swojego życia, w ciągu swojego pobytu w klasztorze Bożego Ciała dwukrotnie przeżywał okres zarazy. W tamtych czasach, XV wieku, zaraza dziesiątkowała ludność. To, czym zasłynął, za co zebrał taki niesamowity aplauz, to był fakt, że kiedy przychodziła zaraza, nie opuszczał parafii, nie opuszczał Kazimierza, nie opuszczał klasztoru, ale pozostawał z ludźmi. Niektórzy z historyków podkreślają, że do takich kapłanów, którzy byli w czasie zarazy z ludźmi, którzy ich nie opuścili, którzy przygotowywali umierających na śmierć, do takich kapłanów po ustaniu zarazy zwracano się per święty. Także na 550 lat przed jego kanonizacją współcześni zwracali się do niego tym tytułem. A więc Eucharystia. To może zadecydowało o tym, że kiedy dzisiaj bardzo mocno rozwija się grupa ludzi, nadzwyczajnych szlawarzy Komunii Świętych, którzy w każdą niedzielę biorą z ołtarzy Komunię Świętą i zanoszą do chorych, kiedy szukano wzorca, kiedy szukano kogoś, kto byłby przykładem dla tych mężczyzn, dla tych ludzi, wybrano właśnie Stanisława Kazimierczyka.
Chciałbym nawiązać do tej zarazy, bo przecież właśnie w czasie jednej z tych zaraz zaraził się i zmarł błogosławiony obecnie Szymon z Lipnicy, ale w czasie swojego życia święty Stanisław Kazimierczyk przeżył dwie powodzie, przeżył dwa pożary Stradomia. Czy może być patronem ludzi w takich czasach właśnie doświadczeń klęsk żywiołowych?
No myślę, że tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się zwracać w takich szczególnych potrzebach na pewno, bo też wiemy, że właśnie, że klasztor ocalał wtedy, że kościół ocalał, to przypisywano to Stanisławowi Kazimierczykowi, że uchronił klasztor od pożaru.
Księże, jako kanonicy jesteście współbraćmi świętego Stanisława Kazimierczyka. Czym on, to na koniec takie pytanie, do was osobiście przemawia? Czym pociąga, czym fascynuje?
Dla mnie osobiście ten kierunek jego duchowości związany z ruchem dewocjonizm moderny to w jakiś sposób do mnie osobiście przemawia. Czyli ta wewnętrzna reforma człowieka, odkrywanie w sobie obrazu, podobieństwa Bożego, uświęcanie się w oparciu o naśladowanie Chrystusa w tej doskonałej miłości życia wspólnego. Jest to na pewno jakiś wzorzec dla mnie zakonnika, kanonika regularnego i myślę, że też w jakiś sposób jestem wzorzec dla innych moich współbraci.
Dla mnie takim centralnym jakimś miejscem w życiu świętego Stanisława jest Eucharystia i to mi się jakoś najbardziej podoba i wydaje, że ten rys jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. Postawić Boga ukrytego w Eucharystii w centrum naszego życia. Ja od dzieciństwa, poprzez młodość, poprzez formację zakonną mogłem obserwować Jana Pawła II. To jego zafascynowanie się Eucharystią, ten podziw dla Eucharystii. Nie dziwi mnie, że kiedy te rysy podobne odnalazł w Stanisławie Kazimierczyku, to bardzo głośno, bardzo wyraźnie domagał się, żeby zająć się tą sprawą. Starać się o wyniesienie go na ołtarze, żeby go pokazać Kościołowi jako wzór dla każdego z nas. Tak bardzo istotne jest, żeby postawić w centrum naszego życia to źródło życia, Eucharystia.
Czym dla was jest ta kanonizacja?
Darem Boga dla naszej ojczyzny, dla miasta, dla naszej wspólnoty zakonnej. Z drugiej strony jest to zadanie, byśmy mogli na nowo przejrzeć się w tym zwierciadle, jakim jest życie, jakim jest osoba naszego świętego. Żebyśmy mieli to odniesienie i mogli sobie łatwo odpowiadać na to pytanie, w jakiej ja jestem relacji względem Boga, względem Eucharystii, względem swojego powołania.
A gośćmi w naszym studiu byli kanonicy Piotr Walczak, proboszcz parafii Bożego Ciała w Krakowie i Wojciech Ćwiękała, magister kleryków i nowicjuszy. Dziękuję serdecznie.
Ostatnią z rozmów dedykowanych świętemu Stanisławowi Kazimierczykowi kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.